o tym, że te dokumenty zresztą zostały Państwu przekazane szczegółowe, w związku z tym po pierwsze informuję, że otrzymaliśmy informację o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia ubiegłego roku, stwierdzającego, że uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków odpadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku została wydana z naruszeniem prawa i w związku z tym z dniem wydania wyroku nie podlega wykonaniu. Informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad ustalania i poboru wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. I następnie pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika do tej uchwały. Te dokumenty szczegółowe zostały przekazane również autorom projektu uchwały. I uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2012 rok. Ponadto przekazałem Państwu informacje na temat skarg i wniosków z przekazanych i złożonych do Rady Miasta Poznania w czwartym kwartale 2012 roku. Informacja o interpelacjach złożonych w czwartym kwartale ubiegłego roku przez radnych do prezydenta miasta. I informacja Miejskiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wykonaniu zadań przez Miejski Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w 2012 roku. Te wszystkie dokumenty zostały Państwu szczegółowo przekazane. Czy w punkcie komunikaty ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ponieważ uważam, że radni o wydarzeniach, które w sposób istotny ich dotyczą, powinni dowiadywać się w stosownym trybie. Myślę, że takim wydarzeniem istotnym, które dotyczy radnych, jest to, że zmienia się dyrektor Biura Rady Miasta. A wiem o trójce radnych, ja się dowiedziałem osobiście przypadkiem o tym. Jeden z kolegów dowiedział się na kawie przy automacie do kawy w kuluarach, a koleżanka przed chwilą, jedna radna, dowiedziała się na papierosie, więc myślę, że to nie jest stosowny tryb, żeby takie informacje przekazywać, więc tym z Państwa radnych, którzy nie wiedzą tej informacji, chciałem przekazać komunikat, że nowym dyrektorem Biura Rady został pan Marek Kalemba. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, że pan radny usiłuje mnie już nie po raz pierwszy wyręczyć przekazaniu tego komunikatu. Mam to zapisane, żeby w punkcie komunikaty państwa o tym poinformować. Nie powiedziałem, że skończyłem. Zadałem pytanie, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos. W punkcie komunikaty jeszcze jest parę rzeczy do zrobienia, ale widzę, że pan radny Szynkowski bardzo mnie usiłuje wyręczyć. Informacja jest taka, że pan dyrektor Tadeusz Makowski jest pracownikiem Urzędu Miasta do końca marca tego roku i później przechodzi na emeryturę. Natomiast w związku z tym od 1 stycznia tego roku obowiązki dyrektora Biura Rady Miasta pełni pan Marek Kalemba. I punkt komunikaty na pierwszej sesji po tej dacie jest najlepszym momentem, żeby to Państwu przekazać, inniejszym to czynię. W punkcie komunikaty głos chciał zabrać również dzisiaj pan poseł Tadeusz Dziuba, który jest obecny na sali. Dzień dobry panu i w związku z tym udzielam panu głosu.
Szanowni Państwo, jak większość z Państwa pewnie wie, władze miasta Poznania już dawno zaplanowały zlikwidowanie zespołu szkół technicznych przy ulicy Golęcińskiej, czyli zlikwidowanie istniejącego tam od 65 lat szkolnictwa publicznego. Pod presją protestujących obywateli rozważa się teraz możliwość przekazania zespołu szkół Poznańskiemu Uniwersytetowi Przyrodniczemu, stąd dzisiaj zapewne termin likwidacji zostanie przesunięty o rok, to znaczy do końca sierpnia 2004 roku. Problem w tym, że w ogóle nie powinno się brać pod uwagę kasaty tej swoistej perełki Poznańskiego Szkolnictwa Powszechnego. Dzisiejszy zespół szkół przy ulicy Golecińskiej to dawne technikum rolnicze, założone w 1947 roku, Technikum to miało do dyspozycji i ma, mam nadzieję, znakomitą bazę lokalową i sprzętową. Jest unikalnym kampusem z budynkami szkolnymi, internatami, znakomicie wyposażonymi warsztatami, dużą kuchnią, stołówką, bazą sportową, salą kinową itd. W sumie około 19 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej w budynkach i prawie 120 tysięcy metrów kwadratowych gruntów. To potencjalnie jedna z ostoi i atrakcji edukacyjnych nowoczesnego Poznania. Potencjalny tytuł do dumy naszego miasta. Po ewentualnej kasacie tego unikalnego kampusu Poznań takiego już mieć nie będzie w przewidywalnej przyszłości. Schemat postępowania z Golęcińskim Zespołem Szkół był taki jak zwykle w takich przypadkach. Najpierw w fazie pierwszej pracowicie zadbano o to, by szkoła się nie rozwijała. Gdy szkoła przeszła pod zarząd prezydenta miasta, a zasoby szkoły zostały skomunalizowane, co nastąpiło, o ile pamiętam, w 1999 roku, w szkole uczyło się około 1000 uczniów. Potem było 10 lat regresu tolerowanego przez władze oświatowe Poznania. W konsekwencji w kolejnych latach 2009-2012 w zespole szkół uczyło się już tylko odpowiednio najpierw około 400, potem około 330, potem około 300, a ostatnio około 250 uczniów. Prezydent miasta i niezawodny w takich sprawach Wydział Oświaty tolerował złe zarządzanie, aby nastąpiło, jak to się określa w nowomowie a la Grobelny, wygaśnięcie szkoły. W fazie drugiej, na razie odraczanej, skoro placówka już ledwo dyszy, choć jeszcze żyje, ma zostać dobita, nie teraz, to za rok, i niechybnie sprywatyzowana. Akurat wtedy, gdy realna gospodarka Polski potrzebuje ludzi z wykształceniem technicznym, zwłaszcza zawodowym. W taki to nieskomplikowany sposób w samym centrum rozwiniętego rolnictwa polskiego, czyli rolnictwa wielkopolskiego, zniknie unikalny kampus kształcenia na poziomie średnim, chyba że moja macierzysta uczelnia, czyli Uniwersytet Przyrodniczy, zlituje się nad Poznaniem i przejmie władztwo nad tym unikalnym kampusem. Niestety jest to zdarzenie przyszłe i niepewne. Po cóż jednak cały ten wieloletni trud wygaszania? Ano, po to co zwykle. Już od pewnego czasu część zasobów publicznych, niegdyś użytkowanych przez zespół, udostępniono wcale nieprzypadkowemu podmiotowi prywatnemu. Mowy oczywiście nie było o żadnym konkursie czy jakimś innym skutecznym postępowaniu w celu wyłonienia kontrahenta w trybie konkurencyjnym, by taki zaoferował warunki utrzymania i rozwinięcia unikalnego kampusu, dostosowując go do wymogów czasu. Protekcyjnie preferowany przedsiębiorca, aby mógł świadczyć komercyjne usługi edukacyjne, uzyskał w trybie niekonkurencyjnym prawo najmu ponad 2000 m kwadratowych powierzchni użytkowej oraz ponad 11 tysięcy m kwadratowych gruntu. Według umowy z początku 2009 roku czynsz roczny, słownie roczny, bez podatku VAT ustalono w wysokości 2 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej oraz 50 groszy za metr kwadratowy gruntu. W skali miesięcznej daje to jednostkowe stawki netto odpowiednio 17 groszy za metr kwadratowy powierzchni użytkowej oraz nieco ponad 4 grosze za metr kwadratowy gruntu. Dla porównania, według mojej wiedzy, Wielkopolska Izba Rolnicza, podmiot wykonujący zadania publiczne, powołany specjalnie po to, by odbudować ruch wspólnotowy wśród polskich, w naszym przypadku wielkopolskich rolników, finansowany omal wyłącznie ze środków publicznych, wynajmuje ponad 400 metrów, czy wynajmował ponad 400 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej w goleńcińskim kampusie i płacił czynsz miesięczny w kwocie 11 zł za metr kwadratowy, czyli prawie 65 razy większy niż ten podmiot prywatny. Nawiasem mówiąc, prezydentowi miasta przekazano część obiektów zespołu szkół, co miało zostać zrekompensowane nakładami z budżetu państwa na rzecz zespołu w wysokości 1 250 000 zł, a to dla odtworzenia ściśle ustalonych składników niezbędnych dla funkcjonowania zespołu, w tym mini maszyn, rolniczych garaży dla ciągników placu manewrowego itd. Oczywiście zespół szkół uzyskał tylko ułamek tych pieniędzy, a mówię o tym, by mieć wyobrażenie, jak wygląda w praktyce technologia wygaszania. Nawiasem mówiąc, owe 1 250 000 zł to ponad 133 razy więcej niż roczna kwota płaconego czynszu przez podmiot prywatny. Tak więc właściciel nieruchomości, w imieniu którego bezkarnie działa prezydent, z jednej strony godzi się na mikroskopijny czynsz wpływający do budżetu zespołu szkół, czyli w istocie dający pozór zasilania szkolnej kasy. Z drugiej ze strony odbiera zespołowi majątek nic wartościowego w zamian nie oferując. Wiecie państwo już, jak to się nazywa, wygaszanie. Na razie obywatele wywalczyli tyle, że zespół szkół nie zostanie zlikwidowany już w tym roku. Jednak sam fakt, iż jego przyszłość wisi na włosku negocjacji, zobowiązuje do prognozy tej przyszłości. Jeśli Poznański Uniwersytet Przyrodniczy nie przejmie goleńcińskiej placówki, to zamiast niepowtarzalnego kampusu kształcenia na poziomie średnim, który mógłby być, powtórzmy, jedną z wizytówek Poznania, będziemy mieli komercyjne szkoły dla zamożnych, apartamentowce i biurowce. A zarobi na tym ten czy inny mandaryn otoczony protekcją władz. Kto nie wierzy i twierdzi, że to niemożliwe, na przykład powołując się na to, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego nie przewiduje, niech przypomni sobie wspomniany już przeze mnie z tej trybuny rok bodajże temu kazus przedszkola przy ulicy Długosza. Tamtejszy miejscowy plan także przewidywał w tamtym rewirze tylko usługi edukacyjne, a dziś stoi tam wielopiętrowy, obcy tamtejszej zabudowie, blok mieszkalny wybudowany przez faworyzowanego dewelopera. Zdolność większości Rady Miasta do spełniania zachcianek lokalnego pseudoestablishmentu była i jest nieograniczona, niestety. Do tych radnych, którzy zachowują trzeźwy osąd, mówię jasno: nie miejcie złudzeń. Powtórzę raz jeszcze, nie miejcie żadnych złudzeń. Tu nie chodzi tylko o kampus na Goleńcinie, który może uda się za pomocą opatrzności uratować Uniwersytetowi Przyrodniczemu. Tu chodzi o wydarcie naszej poznańskiej wspólnocie tyle, ile się da. W odniesieniu do terenu leżącego po drugiej stronie Jeziora Rusałka, czyli terenów tworzących hipodrom Wola, Już dziś kombinuje się, jak w części je sprzedać i zabudować. Zabudowanym ma zostać cały zielony Sołacz, obrzeża Parku Sołackiego i otwarte tereny w okolicach Parku Wodziczki, a także tereny obiektów sportowych na Golęcinie. Tak, krok po kroku, niszczony będzie ostatni duży rezerwuar terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych miasta, leżących w Dolinie Bogdanki. Te ponad 1000 hektarów gruntu, zaczynające się od podnóża Cytadeli, a kończące się u brzegów Jeziora Kierskiego, mogłyby być unikalnym ciągiem parków i terenów wypoczynkowych, służących rekreacji młodych i starych, wypoczynkowi pieszemu i rowerowemu, dostępnych dla wszystkich mieszkańców Poznania, zwłaszcza zaś jego zachodniej części. To mógłby być unikalny ciąg parków i terenów wypoczynkowych w znacznej części zatopionych w naturalnym lesie, będącym, co w skali bodaj niespotykane w Europie, co w tej skali niespotykane w Europie, w granicach administracyjnych dużego miasta. Rekreacyjna Dolina Bogdanki mogłaby być wizytówką Poznania jako miasta przyjaznego we współczesnym tego słowa znaczeniu. Mogłaby być, lecz jeśli nic się nie zmieni, to nie będzie. Nie będzie, bo biznesowe interesy otoczone od lat protekcją władz miasta są póki co ważniejsze niż interesy wspólnotowe. I właśnie dlatego ograniczone są szanse, by zespół szkół został przekazany Uniwersytetowi Poznańskiemu, przyrodniczemu. Obym się mylił w tej prognozie. I właśnie dlatego radni nie powinni w ogóle zgodzić się na kasatę zespołu. I właśnie dlatego pseudo-establishment może liczyć na korzystne dla siebie rozwiązania, takie jak na przykład wyżej opisane w sprawie czynszu za dzierżawę części zasobu golęcińskiego zespołu szkół. A mieszkańcy Poznania mogą zaś liczyć na nieustanne podwyżki, na przykład cen biletów w komunikacji miejskiej, na likwidację szkół, na niedoinwestowanie kultury i tak dalej. Wszystko to jest kosztem funkcjonowania protekcyjnego i klienckiego systemu zbudowanego przez władze miasta.
Dziękuję bardzo. To były komunikaty, chyba że jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby coś w komunikatach dodać. Nie widzę, zamykam punkt drugi.